ostatnia odsłona. Przed nami ostatnia odsłona, ona będzie najbardziej techniczna i najbardziej nudna, ale konieczna, ponieważ no po prostu przy tym złożonym zagadnieniu będziemy potrzebowali pewnego języka, tak? Ja będę potrzebował tego języka, żeby się z wami komunikować w miarę efektywnie. Dlatego teraz musimy jakby przejść tę część, której ja będę podawał pewne definicje, co będę rozumiał przez określone określenia, aby w chwili omawiania struktur takich, jak i owakich i odnoszenia się do nich, żebyście rozumieli mnie, co ja do was mówię i wiedzieli, czego szukać. Także to będzie żmudny fragment, ale musimy go przejść. Jednak, zanim do niego dojdziemy, winien wam jestem jedno takie ćwiczenie. Potrzebujemy coś sami rozpoznać, tak? Więc ja posyłam do was teksty, podzielcie się nimi, tak? To jest wybór pięciu struktur równoległych. Tutaj niestety nie będzie ich widać, ale ja będę mniej więcej podzielcie się nimi. Już jesteście podzieleni? No to się dzielcie. Tak, podzielcie się, podajcie dalej. Kto może pracować wspólnie, to byłbym bardzo wdzięczny, bo tam jest tylko 20.
Jeśli braknie, to ja odbiję mój Excel. No,
dobrze. Ale w każdym razie weźcie to przed siebie i mówiąc krótko, pytanie jest takie, tak? Inaczej, zadanie jest takie. Chciałbym, żebyście rzucili okiem na te struktury. Posłuchajcie mnie uważnie. I teraz tak. Spróbujcie sobie jakoś dany tekst, który się po prostu będziecie wczytywać, spróbujcie sobie przypomnieć jakby mniej więcej tą sytuację i spróbujcie z tego tekstu równoległego złapać ten element, tam jest, one są oczywiście poznaczane, które waszym zdaniem w tej danej wypowiedzi, w tym danym fragmencie jest najsilniejszy jakby z punktu widzenia dyskusji, która tam jest przytoczona, tak? Czyli mówiąc krótko, mamy jakiś tam układ równoległy, tak? Załóżmy, on jest oznaczony A1, A2, B1, C1, B2, C2, załóżmy tak. A to, o co was proszę, to tak. Przeczytajcie to i sprawdźcie, oszacujcie, przy jak najlepszym wczuciu się w ten tekst, w jego dynamikę, w ten jego sens, który tam jest jakby przedstawiony, spróbujcie jakby wskazać ten element tutaj, który waszym zdaniem od strony jakby retorycznej, tego uderzenia od strony tego, kto to mówi, czy to narrator, czy to bohater, jest najważniejszy dla odbiorcy. Albo dla nas jako czytelnika tekstu, albo dla tego, kto go słucha, tak? Zróbmy tak, ponieważ tych tekstów jest sporo, więc nie tak, żeby nie da robić wszyscy razem, tak? Może wasze grono, niech zrobi po prostu, popatrzcie sobie na pierwszy, dobrze? Na jedynkę. Od ciebie, bracie, niech popatrzymy. Proszę? Niech będzie z wami. Dobra, jedynkę. Od ciebie, bracie, po prostu da drugi tekst, tak? Do Roberta. Robert, dobra? Do ciebie drugi. Potem ten narożnik po prawej Ryszarda, po trzeci i tutaj czwarty. Wasza trójka, dobrze? I wasza piątka, dobrze? Patrzcie na piąty tekst. Dobrze? I spróbujcie wskazać. dobrze jest sobie w miarę przypomnieć, jakby w jakim kontekście ta wypowiedź tam mogła się toczyć, ta rozmowa, bo wtedy to wam pomoże. Ja rozumiem, że to będzie trudne, tak? Ale staram się wybierać teksty jak najbardziej czytelne, same w sobie. Natomiast jeżeli pamiętacie kontekst, jak dochodzi do dyskusji, no to będzie tym bardziej dla was pomocne.
I musi być tylko jeden zwrot, albo zwrot, który jest podkreślony?
Chodzi mi o to, żebyście wskazał element ten lub ten. Który z nich, tak? Ewentualnie może jeden najlepiej, albo jeżeli są identyczne, bo dla mnie to jest, te teksty są identyczne, to może być para, tak. Retorycznie najmocniejsze uderzenie w odbiorcę. To może być para, tak. To może być, Richard dobrze zapytał, to może być para elementów, bądź ewentualnie więcej, jeżeli ilość tych szeregów takich jest więcej, tak? No. No dobra, na pewno się przeczytali. Po kolei, kto jest pierwszy chętny do wytypowania? Mówcie, który fragment i jak ja obstawiacie. Prawda? Jakiś pomysł?
Ja?
Tak. Który fragment? Czwarty.
Czwarty.
Dobra. Marek 9:43 do 48. Ok. Który twoim zdaniem jest najmocniejszy w stosunku do odbiorców?
Tak jak brat powiedział, to co jest najkorzystne dla mnie w tym kontekście całym, wydaje nam się, że to...
Nie najkorzystniejsze. Na to, co jest jakby najbardziej, na co autor przede wszystkim chce powiedzieć odbiorcy. Tak, to jest rozmowa Jezusa ze swoimi apostołami, tak? I to jest w kontekście takim, że lepiej by wam było, żeby nikogo nie zgorszyć tego małego, tak? A jeżeli się da wam takie coś, i tutaj zaczyna lecieć po tym tekście, odetnij to i tak, i tak dalej. I w tym momencie, co jest jakby najmocniejszym argumentem dla tych uczniów, żeby ich przekonać, żeby nie szli tą drogą?
To E1.
No. E1, okej.
Okay.
E3. Okej, E1, czyli fragment czwarty, to jest pozycja E. 1, 2, 3, tak? Okej, dobra. To następny. Łukasza drugi, tak?
D1
i D2. To jest trzeci, tak?
Drugi.
D1 i D2, tak? Przeczytajmy, co tam jest. Dokładnie, czyli mamy kontrowersję, tak? Oni, opozycja Jezusa zaczyna być, jest głucha na to, co Jezus mówi, co Jezus robi. I jakby w odpowiedzi do nich Jezus mówi, że był taki jeden bohater i bohaterka, która przyszła słuchać Salomona, tak? Ale tutaj ktoś więcej niż Salomon, tak? Był prorok, który był skierowany do pogan i jego posłuchali, ale tutaj nawet ktoś więcej niż prorok, tak? Więc nie wygłupiajcie się, posłuchajcie, tak? Okej. Okay. Dobra, w porządku. Jakiś kolejny pomysł? Jedynka, słucham.
Mamy trochę podzielone zdanie.
No dobrze, to się podzielcie z nami tymi podzielonymi zdaniami.
Znaczy, może tak, ja bym przede wszystkim połączył, nie dzieliłbym tego tak głęboko, czyli połączyłbym B, C i D w jedno.
Tak, rozumiem.
I to by było...
Łącznie?
Kwintesencją.
Rozumiem, tak, rozumiem, okej, okay, okej. Okay. Jeżeli byś... Dobrze, a głos odrębny.
To znaczy odrębny, bo tutaj to zdanie, które pada... Czy myślicie, że Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni?
Aha.
Jako sedno, właśnie, że potem konsekwentnie jest powiedziane i dlatego stanie się, to znaczy jakby źródło, że oni poginą, jest w tym, że myślisz o sobie, że ty jesteś dobry.
Tak.
I potem się pojawia tutaj też w tym właśnie, znaczy znowu się powtarza to, a czy myślicie, że wieża, na których tam zabiła Syla, że oni byli większymi winowajcami niż wy wszyscy? Że to jest jakby to sedno.
Dobrze, retorycznie, okej, ale Jezus w tym tekście do czego usiłuje ich nakłonić? Bo to jest rzecz perswazyjna.
Żeby się
upamiętać. Dobrze. Skoro, jeżeli się mają upamiętać, to wysłutko, czym ich chce zaskoczyć? Czym ich zaskakuje w tym jakby wtedy jego wypowiedzi?
No, że jeśli będą trwać w tym, co trwają, to poginą.
Czyli mu wysłutko, przejdziecie tą samą drogą, jeżeli nie zrobicie czegoś takiego. Rozumiesz, bo my musimy jakby rozpatrywać jakby retorycznie. Ten autor po prostu słów do czegoś zmierza wobec swoich odbiorców, tak? Zabija ich też, że wpadniecie w tą samą dziurę, jeżeli nie zrobicie tego i tego, tak? I w tym momencie to ostatnie, najmocniejsze stwierdzenie, tak? Wszyscy tak samo poginiecie, no to jest dla nich strzał między oczy, tak moim zdaniem. Że czeka na nich wyrok. Czeka na nich wyrok, tak? Pozwolę sobie napisać w jakiejś tam wersji, że no ten D1 i D2 z gwiazdką dla Marka. Okej, okay. Rozumiem. Dobrze. Kto mam jeszcze, jakie zostały nam? Tekst trzeci jest trudny, ale myślę, że sobie poradziliście. Tekst piąty.
No ja może tutaj niezależnie od aha. tego, więc na poprzedniej lekcji mieliśmy, że Dawid tak samo źle postąpił jak każdy inny. A czemu był umiłowany dla Boga? Bo się opamiętał. Mhm. I w tekście psalmie tam powiada: serce czyste służ we mnie, o Jehowa, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. No. I tutaj jest powiedziane właśnie w te dwa teksty, mianowicie B1 i B2, że się opamiętał, prawda? Czyli upamiętał.
Aha.
Czyli zrozumiał, że jest nikim i że potrzebuje łaski i znalazł drogę do, znaczy po prostu Pana.
Okej, okay, w porządku. To jest po linii jakby upamiętania. Natomiast czy
to już może
przypuszczam, że rozdział 15 to macie już przerobiony tyle razy, że pamiętacie go na wyrywki. Więc jeżeli pamiętacie, wokół jakiego sporu się toczy te słowa, to w tym momencie myślę, że też macie ułatwione zadanie, tak? Czy jest jakaś inna przesłanka, która by mogła sugerować, że B1 i B2 są tutaj najważniejszymi elementami?
No to B1 i ta część B, nie?
Tak.
99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.
Aha.
No oni byli przekonani o tym, że oni po prostu tego nie potrzebują, że tam.
Czyli mamy spór, tak? Czemu Jezus się zajmuje grzesznikami, takimi, siakimi, owakimi, a my tu jesteśmy fajni i w ogóle to jest grubo nie w porządku, tak, że oni się nawracają, tak? I Jezus mówi, że w niebie jest radość takich, którzy byli daleko od Boga, ale się nawrócili, tak? Więc ten argument jakby nieba przywołania tutaj jest najwyższym jakby poziomem potwierdzenia tego, że jest. To jest dobry porządek. To, co się dzieje, co jest skutkiem działania godności Jezusa i w co Jezus inwestuje, jest w porządku, tak? Okej, okay, dobrze. Czyli w piątce mamy B1, B2. Okej. Okay. Został nam jeden tekst, trzeci, on jest dość trudny. Ktoś ma jakąś propozycję?
Ale słowo Boga naszego trwa na wieki.
W opozycji do tego wszystkiego, co się działo, tak. Czyli mamy stworzenie, a Bóg? Czyli jakby istnienie przejściowe stworzenia, a Bóg, który odbiera nawet istnienie temu stworzeniu, to jest w C1, tak? A potem mamy znowu stworzenie, które jest przejściowe, trwa tylko chwileczkę, ale w opozycji słowo Boga trwa na wieki, tak? I już czujemy. Dlaczego, jak uważacie, dałem wam te przykłady, co łączy te wszystkie elementy?
Te ostatnie elementy są tymi kluczowymi.
Bingo, tak? O ile w literaturze spotkacie się z wyjaśnieniem, gdzie jest akcent w strukturze koncentrycznej, O tyle najprawdopodobniej nie znajdziecie w literaturze informacji o tym, czy struktury równoległe mają pozycje akcentowane. Moje ustalenie jest takie. Mają i jest to zawsze ostatni element szeregu, w związku z tym te elementy są akcentowane, z których najważniejszy jest ten. W większości u was były to na pozycjach ostatnich elementy prawie synonimiczne, ale ten przykład trzeci z Izajasza pokazuje wyraźniej, że na tym ostatnim elemencie, czyli C2, jest super akcent. I tak się dzieje w strukturach równoległych, które nie mają pozycji, które nie mają w tych ostatnich pozycjach elementów synonimicznych, tak? Czyli jeżeli tutaj się nie pojawiają powtórzenia prawie tożsame, to ten największy akcent jest tutaj, natomiast cała warstwa akcentowana jest na ostatniej pozycji. I to jest dla was uwaga techniczna, o której chciałbym, żebyście pamiętali potem, kiedy będą jakieś ćwiczenia z interpretacji tekstu. Dobra, przeskakujemy teraz do czego? Dobrze. Już w takim razie wchodzimy w ustalenia techniczne. Benz. Podstawowym elementem poetyki, poezji hebrajskiej jest paralelizm. Ustalono to już w XVIII wieku. Pan Loft, chyba dobrze pamiętam, zajmował się tym zagadnieniem. No, według słownika, według języka biblijnej, to jest coś takiego. Paralelizm, środek retoryczny polegający na powtórzeniach czy analogiach gramatycznych, leksykalnych, semantycznych czy fonetycznych, w sąsiadujących ze sobą linijkach czy zdaniach. Tak? Choć występuje w prozie, charakteryzuje przede wszystkim poezję biblijną, w której często stanowi podstawowy element utworu. I tu jest przykład z psalmu 103. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca według win naszych. Tak? Czyli mamy temu elementowi odpowiada ten, temu ten. Porządek jest zachowany 1, 2, 1, 1, A, B, A1, B1, tak? I to jest proste, to jest typowe dla psalmów, które czytamy, takie cząsteczki się trafiają. Przy czym weźmy pod uwagę również to, co było w psalmie 67. Jeżeli się rozpracuje strukturę w całości, może się okazać, że coś, co wyglądało na paralelizm taki zwykły, nie będzie zupełnie takim zwykłym paralelizmem, tak? Zawsze struktura całości wpływa również na struktury cząstek i już. Dobrze, inną formą paralelizmu jest paralelizm chiastyczny, najczęściej po prostu określony również chiazmem, i to jest odmiana powtórzenia składniowego polegającego na odwróconej symetrii dwóch cząstek składowych, tak, składniowych, z których druga powtarza w odwrotnej kolejności porządek syntaktyczny składników pierwszej, zwłaszcza według schematu podmiot, orzeczenie, orzeczenie, podmiot. To jest już ze słownika terminów literackich. Bardzo takie proste ujęcie, ale w tekście biblijnym możemy to zobaczyć od razu, jak działa. Tak? Psalm 81. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. Tak? Przeważnie, jeżeli pamiętacie teksty prorockie, kiedy Bóg wstaje, to się coś dzieje. Tak? To on już musi coś załatwić. To jest poważna sprawa. Tak? Dlatego, jeżeli pamiętamy o tym, to sprawuje sąd, tak? To idzie wyrok, zaczyna się z tym tutaj kojarzyć. Musimy przetworzyć znaczenie tego, Bóg wstaje. Niebo się idzie przejść, tak? Tylko coś się dzieje. Oczywiście kontekst dalszy tego psalmu będzie nam coś podpowiadał dodatkowo, tak? Ale taka jest mniej więcej rzecz, że po prostu te proste sformułowania musimy przełożyć na znaczenie i wtedy będziemy mogli to kojarzyć. Powtórzenia słowne żadne. Tutaj, co nie? Nie ma. Już na tym poziomie paralelizmów dominującą cechą kojarzenia tych par, tych członów tych wersetów są znaczenia. Znaczenia poszczególnych członów, które tam są wyróżnione. I to jest zadanie dla nas. Musimy przekładać na znaczenia, aby rozumieć. Inny przykład w psalmie 183. Bo oto burzą się nieprzyjaciele twoi, a ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę, tak? Burzą się, podnoszą głowę, tak? Nie dlatego, że wstali z łóżka, podnoszą głowę, ale już rozumiemy, przez to, co zostało już wytworzone w naszej świadomości do tego momentu, rozumiemy, że podnoszenie głowy to jest obraz tego, że się ktoś buntuje, tak? To jest ktoś, że po prostu się sprzeciwia i jest ostre zwarcie między dwoma jakimiś tam bohaterami. Zwróćcie uwagę, czyli tak, element A, B, B1, A1, tak? Te odrzucona kolejność jest to, co jest tutaj w definicji podane. I teraz, na naszych zajęciach określenie chiasm rezerwuję tylko i wyłącznie do paralelizmu chiastycznego. Tak? Nie będę używał określenia chiasm do struktury koncentrycznej. Tak? Dlatego, że chiasm, jak tutaj mieliśmy okazję zauważyć, tutaj w Zgromadzeniu Bożym pośród Bogów, semantycznie jest to tożsame. Są to inne słowa, które mówią to samo. W Zgromadzeniu Bożym pośród Bogów, tak? W strukturze koncentrycznej tutaj musiałaby być opozycja.
I wyglądało na opozycję, a teraz jak powiedziałeś, to się wyjaśnia.
Dokładnie. Tak? I teraz nieprzyjaciele twoi, ci, którzy cię nienawidzą. To są współbieżne myśli. Ale w strukturze koncentrycznej tu będzie opozycja. I taka jest różnica. I dlatego to rozróżniam, i dlatego jakby rezerwuję tą nazwę chiasm dla paralelizmu chiastycznego. Dobrze. Ok. Podstawowe trzy struktury, jakimi operujemy w Biblii, jakimi ja rozpoznaję i uważam, są dobrze rozpoznane. Reszty moim zdaniem są wątpliwe, albo konstrukcje są takie, które mnie nie przekonują. To są te trzy główne. Koncentryczna w wersji ostrej, w wersji płaskiej. Równoległa, oczywiście tu może być więcej takich szeregów. I równoległa rozdzielona. Pomiędzy takim czymś może być fragment o jakiejś strukturze dowolnej, dowolnie złożony. Także to jest struktura najtrudniejsza, ponieważ nie wiemy, jaki ten element będzie duży. Nie wiemy, jak będzie złożony co do swojej struktury. Tak? To jest ewidentnie struktura najtrudniejsza, ale też najbardziej dynamiczna, ponieważ taki układ powoduje, że my musimy nadążać za tym. Tak? On nas bez tego elementu ta struktura jakby nie istnieje. Ale do rozpoznania w strukturze jakby w tekście narracyjnym, obszernym, nie takim krótkim, jak było u nas w psalmie, jest po prostu jedną z trudniejszych do znalezienia, do odkrycia. Dobrze. Te struktury traktujemy jako całkowicie uniwersalne, czyli mówiąc krótko, mogą być skład, jakby na ich oparciu może być jakby zbudowany mały tekst, mikrotekst, ale również makroteksty, tak? Mogą być wymieszane między sobą. Jeden element na poziomie makro może zawierać jednostkę po prostu, która będzie mieć swoją strukturę. Jedną z tych to jest gra jakby bez granic. Tutaj ja tekstowi nie stawiam żadnych granic. Tak? Chcę tylko prześledzić go i będziemy starali się go śledzić tak daleko, jak będziemy potrafili. Dobrze. Podstawowe związki między elementami paralelnymi w skali makro i mikro są na początek takie, jakie wyznaczono dla paralelizmów między tymi poszczególnymi linijkami. I to jest jakby związek synonimiczny, czyli on jest po prostu, te dwa elementy są bardzo blisko w tych tekstach, które się dostali. Te ostatnie elementy na przykład były prawie identyczne, albo niektóre tam jakby pośrednie były prawie identyczne. To jest ten przykład właśnie synonimicznego związku pomiędzy elementami paralelnymi. Antytetyczny to jest taki, kiedy po prostu na tym samym jakby poziomie elementy paralelne są jakby w przeciwfazie co do znaczenia. Błogosławiony ten, biada temu na przykład. Takie macie tej ilustracji i to myślę dobrze jakby ilustruje. Związek syntetyczny, czyli te elementy zaczynają nie tylko prowadzić ze sobą dialog, ale jakby poszerzają pewien obraz, dopełniają się. Tak? Prowadzą ze sobą dialog, który powoduje, że pewna jakby definicja, pewne znaczenie zaczyna jakby rozszerzać się. Tak? Ok, to jest to. Teraz tak, kilka określeń zupełnie technicznych. W strukturach będę jakby nazywał pewne części tych struktur, żeby się szybciej i efektywniej poruszać po tych strukturach, kiedy będziemy je omawiać i do różnych rzeczy się odwoływać. W związku z tym w strukturze koncentrycznej mamy tak, elementy skrajne, czyli początkowy i końcowy, tak? Ramię górne, ramię dolne, element centralny, tak? Bądź elementy centralne. Takich używać będę określeń i takich po prostu będę też oczekiwał od Was, jeżeli będziecie mieli napisać coś tam, bądź zdać jakiś test, to że po prostu, ja po prostu muszę wiedzieć, że jak będę komentował tekst, to wy będziecie mnie rozumieć, tak? Więc chciałbym, żebyście mniej więcej to opanowali. W strukturze równoległej mamy również elementy skrajne, tylko one są teraz jakby definiowane na skrajach szeregu. Poszczególne te elementy to są szeregi, może być ich wiele w strukturze równoległej. Także tu są skrajne, tak? Elementy końcowe, czyli końcowe z pierwszego szeregu i kolejnych szeregów, to są elementy końcowe. Elementy początkowe, czyli początek pierwszego szeregu, początek drugiego szeregu i początek każdego innego szeregu, gdyby istniał, tak? Elementy początkowe to są te, które zaczynają szeregi. Elementy końcowe to są te, które kończą szeregi. W związku z tym wniosek z naszych ćwiczeń, które było przeprowadzone, to akcenty w strukturze równoległej i rozdzielonej są zawsze na elementach końcowych. Tak? Tu są akcenty, a największy akcent jest na ostatnim elemencie końcowym. Dobrze. Ten slajd sobie darujemy. Jak ktoś będzie potrzebował, to jak dojdziemy do takich opisów struktury, to będzie nam się przydawać, ale na razie zostawiamy to na boku. Element akcentowany, tak? To jest element akcentowany w strukturach znajduje się na pozycji akcentowanej. I jak już powiedziałem przed chwileczką, w strukturach równoległych są to ostatnie elementy w szeregach. W strukturze koncentrycznej ostrej mamy w centrum pojedynczy element. W strukturze koncentrycznej płaskiej mamy podwójne elementy, które są jakby najważniejsze. One jakby ilustrują pewien konflikt, pewien problem, pewne spięcie, które jest tutaj jakby ilustrowane przez tę całą wypowiedź, z czego najważniejszy element jest ten drugi. Czyli za każdym razem jakby zostajemy, odbiorca na końcu zostaje skonfrontowany z rzeczą najważniejszą. Elementy akcentowane to są jakby te rzeczy, do których prowadzi nasz autor. Tam skupia swoją jakby wypowiedź najbardziej, do tego dążył, ale chciałbym, żebyście pamiętali, że że na akcent nie pracuje, na znaczenie danej wypowiedzi nie pracuje tylko ten akcent, tak? Zmierzamy do tego pola akcentowego po kolejnych stopniach. Czyli jeżeli to jest struktura, to po prostu każdy ten element, on wypracowuje część siły tego akcentu, który ostatecznie zbierze wypowiedź.
Prawa,
tak. Dokładnie, po prostu siła akcentu jest jakby ufundowana na tych kolejnych stopniach, które do niego prowadzą. W związku z tym nie można jakby sprowadzić tekstu do jego pozycji akcentowanej i akcentu, który tam jakby treściowo, tak? Ale on dopiero nabierze znaczenia wtedy, kiedy zobaczymy, co nas do tego akcentu doprowadziło, tak? I to jest akcent mój, żebyście o nim nie zapomnieli, żebyście czytając teksty takie właśnie już poukładane, żebyście wiedzieli, że żeby zrozumieć sens akcentu, musicie przejść od początku ten tekst. Sekundkę, teraz się wróćmy tutaj. Innym elementem, który co do nazewnictwa, który jest dla nas ważny, to są warstwy, tak? Warstwy przede wszystkim będziemy używać przy dyskusjach już na poziomie makro, ale również w tekstach mikro, które pozwolą na to, idea warstw będzie dla nas ważna. Ona służy przede wszystkim do analizowania struktury argumentu autora. Czyli mówiąc krótko, elementy tekstu, które są względem siebie paralelne, tak, to są warstwy. Tak? I analiza horyzontalna, tak, pokazuje nam w tym momencie, jak idea jedna, druga i trzecia doprowadza nas do sedna. Tak? Taka analiza na poziomie księgi pozwala jakby zrozumieć, przez jakie idee autor chciał nas przeprowadzić, żeby zostawić nas z głównym, z główną myślą, czy z głównym wezwaniem, z głównym jakby, tak, z główną ideą, z którą powinniśmy potem pracować, przesłaniem, tak? Na przesłanie oczywiście pracuje ta całość, tak? Ale to jest ważne, tak? Bo w tym momencie rozumiemy, że ta myśl ma swoją jakby, jest w pewnym porządku myśli, tak? Dobrze. Warstwy oczywiście wyróżnimy przy każdej strukturze, i przy równoległej, i przy koncentrycznej. Dobrze, tak? Teraz tak. To jest przykład jakiegoś tekstu z Księgi Rut. No i mówiąc krótko, sprawa wygląda tak. Gdybym chciał tylko zaznaczać strukturę wcięciami, a struktura byłaby właśnie hierarchiczna, z różnymi rodzajami struktur wewnątrz, tak, równoległą, rozdzieloną, koncentryczną, to przedstawienie tak w ten sposób tego tekstu jest no, kompletnie nieczytelne, tak? Coś tutaj jest, ale coś się z tym wiąże, to z tamtym, siamtym, owamtym, nie wiadomo, tak? Muszę wprowadzić pewien sposób oznaczania tekstu, który będzie dla Was z czasem czytelny i taki, który pozwoli nam się jakby razem komunikować, tak? Żebym ja mógł zadać ewentualnie jakieś ćwiczenie, zobaczcie na element X, dam opis i Wy będziecie wiedzieć, jak go znaleźć w tej kartce, tak? I w związku z tym wprowadzam pewne jakby nazewnictwo, system oznaczania struktur i tak jest, tak? Księga X z największymi obiektami w tej księdze, jeżeli będzie to księga, która będzie usprawiedliwiała podział na sekcje, sekwencje i tak dalej, to one zaistnieją. W tych naszych psalmach, ze względu na ich objętość, wprowadzenie sekcji jest absurdalne, tak? Oznaczenia literowe na tym poziomie były w zupełności wystarczające, tak? Gdyby to był psalm 119, kto wie? Ale właściwie to jest wszystko to samo, nie? Także. Więc sprawa jest tego typu. Ten podział, sekcja, sekwencja, tutaj podaje opcjonalne, ewentualne elementy oznaczenia jednostek tekstu, fragment i potem literowo, i to jest nieskończony ciąg, wynika z tego, że po prostu mając do dyspozycji księgi z jednym rozdziałem i z 60 rozdziałami, ja nie wiem, w jakim momencie stanę wobec po prostu przy tych podziałach. Wiem, że one są hierarchicznie uporządkowane i są hierarchicznie. W związku z tym muszę jakiś model wstępny zaproponować, żeby jakoś sobie potem z tym wszystkim radzić. Tak? Podział ten nie wynika ze względów językoznawczych, jest logiczny, tak? I jest takim, który ja będę dostosowywał do tego, jak ten tekst pod względem logicznym się będzie układał. I to jest ważne, tak? W związku z tym nie dziwcie się, że czasami będzie podział na poziomie tylko na przykład bez sekcji czy bez sekwencji. Gabaryty tekstu, jego złożoność wewnętrzna będą usprawiedliwiać takie, a nie inne, dobór takich, a nie innych nazw jednostek, natomiast na pewno będzie taki porządek, że sekcja będzie większym materiałem i będzie się składać najprawdopodobniej sekwencji albo fragmentów i elementów, ale nie będzie nigdy sekwencja większym elementem tekstowym, składowymi sekwencji na pewno nie będzie sekcja, tak? Ja wiem, że już parujecie, przepraszam was najmocniej. Chciałbym dojechać do końca i już rozjeżdżamy się. Amen, co nie? Amen. Dobra. Elementy, jak będę oznaczał, tak? Każdy element podstawowy, pierwszy dla struktury, pierwszy dla struktury koncentrycznej będzie miał oznaczenie literowe, a element paralelny, dodatkowa cyfra, tak? Tak będziemy oznaczać strukturę koncentryczną. Czyli jeżeli pierwszy element, na przykład struktury, no idziemy zresztą, dobra. Dla struktury równoległej pierwszy element zaczyna się już z jedynką. I taka jest różnica, że w takim razie, jeżeli zobaczycie, że się zaczyna jakaś struktura, zaczyna się już z jakąś cyfrą, to znaczy, że to jest albo struktura równoległa, albo struktura równoległa rozdzielona. Jeżeli jest bez cyfry, to jest na pewno koncentryczna, tak? I już wiecie, co badacie dalej, tak? Co będziecie tam. Jeżeli tekst jest mały, to widzicie od razu, bo jest wydrukowany, kształt macie. Jeżeli nie, to w tym momencie na iluś płaszczach, jeżeli to będziemy obracać, to w tym momencie no te drobne rzeczy będą dla Was istotne również. Dobrze. Ponieważ struktura tekstów jest hierarchiczna, w związku z tym, jeżeli wyobrazimy sobie strukturę jako prostą koncentryczną i nagle się okaże, że element B1 ma jakąś wewnętrzną własną strukturę. I ta struktura to jest właśnie coś takiego, on ma wewnętrzną strukturę równoległą, tak? A1, B1, A2, B2. To znaczy, że tutaj już sznurkiem się będą pojawiać oznaczenie za oznaczeniem elementu głównego, oznaczenie pierwszego jego podelemenciku, tak? Jakiejś tam składowej, tak? Czyli tutaj, im bardziej ten element będzie złożony wewnętrzny, tym dłuższa to będzie linijka tych elementów, która będzie oznaczać najpierwszy z pierwszych elementów w ramach budowy tego elementu. Jeżeli B2 jest złożone i na przykład ma jego budowa B2, to jest struktura koncentryczna, to zaraz za B2 pojawi się właśnie oznaczenie i tutaj będą jakieś tam teksty, tak, które będą pokazywać, że B2 jest zbudowany tak. Zobaczmy, jak to wychodzi w praniu. Czyli tu mam jakiś fragment z tekstu, który został jakoś oznaczony. I teraz widzimy od razu, ponieważ jest B, jest bez żadnej literki, bez żadnej cyferki, to znaczy, że już wiemy, że to jest struktura, jakiś element mamy, tak? Jakiś element prawdopodobnie pierwszy, paralelny gdzieś tam będzie na dole, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. I ten element B ma strukturę przede wszystkim koncentryczną, tak? Bo tutaj nie ma żadnej cyfry. Tak? I tu widzimy potem A, B, A1. Taka jest główna struktura tego elementu B. Ale okazuje się, że element B ma strukturę jeszcze tutaj zaznaczoną A1. I to będzie albo struktura równoległa, i tutaj musiałby być drugi szereg, albo właśnie tak jak tutaj jest w tym bloku, że to jest element struktury równoległej rozdzielonej. Tak? OK? I teraz po prostu zostają to oznaczone w elemencie A1, zostaje dopełnione to, a element B, znowu widzimy, nie ma cyfry, mamy od razu tutaj, no, widać.